my. To my do Państwa mówimy.
Tomasz Batko.
Mateusz Kosiak.
My jesteśmy lekarzami, twórcami portalu eduson.pl.
I postanowiliśmy trochę urozmaicić portal eduson.pl i zamieścić na nim podcasty.
Pozwól, że przyłożę głowicę i powiem Tobie, jakie masz geny. Brzmi futurystycznie, brzmi jak z Gwiezdnych Wojen, jak ze Star Treku, ale może to przyszłość, a może to już rzeczywistość.
I wbrew pozorom wcale nie chodzi nam o to, żeby od razu osiągnąć takie wartości częstotliwości fali ultradźwiękowej, żeby z poziomu prawie że komórkowego, bo czasem mamy wrażenie, że my komórki oglądamy pojedyncze w badaniu USG, zejść do poziomu chromatyny komórkowej, jąder komórkowych i zaglądać do genów. Chyba nie tędy droga i długo, długo tędy droga ultrasonografii nie będzie kroczyła.
To, co my mamy na myśli, to jest oczywiście pewnego rodzaju skrót myślowy. Od razu wyprzedzamy tutaj pewne myśli, które mogą biec w kierunku takim, czy ktoś może mieć ultrasonografię w genach. Temu zdecydowanie zaprzeczamy. Ultrasonografia jest umiejętnością nabytą, która kształtuje się pod wpływem środowiska, a nie jest to umiejętność, którą wywodzi się z swoich własnych genów. Natomiast ultrasonografia i genetyka i ultrasonografia, co to wszystko ma ze sobą wspólnego? Wszak nie chodzi nam o to, żeby określać kolejność nukleotydów za pomocą głowicy USG, ale...
Ale wbrew pozorom te dwie dziedziny, czyli diagnostyka obrazowa, a tu mamy na myśli konkretnie ultrasonografię i genetyka, bardzo ściśle ze sobą się łączą. Im dalej rozwija się medycyna, tym więcej tych powiązań widzimy. I być może nawet nieświadomie badamy naszych pacjentów, nieświadomie, bo nie wiemy, że głównym wskazaniem do badania ultrasonograficznego u wielu naszych pacjentów są pewne mutacje genowe, pewne schorzenia genetycznie uwarunkowane, które każą tym pacjentom regularnie zgłaszać się na badanie USG.
Bo informacja o tym, jaką pacjent ma chorobę genetyczną, bądź informacja o tym, w jakich chorobach genetycznych dane obrazy ultrasonograficzne występują, to tak naprawdę nic innego jak nieco bardziej nowoczesne podejście do wywiadu rodzinnego, do wywiadu chorobowego, do historii naszych pacjentów.
Jest wiele schorzeń, wiele jednostek chorobowych u naszych pacjentów, na które my patrzymy bardzo czujnym okiem, jako interniści, jako lekarze rodzinni, jako pediatrzy. To czujne oko wiąże się ze zwiększonym ryzykiem nowych, dodatkowych schorzeń, które są uwarunkowane genetycznie u naszych pacjentów. A gdyby tak, to nasze kliniczne podejście, to nasze nieco bardziej czujne badanie podmiotowe i przedmiotowe rozszerzyć o możliwość zajrzenia w pewne regiony ludzkiego ciała głowicą ultradźwiękową po to, żeby być może szybciej, być może dokładniej, być może celniej rozpoznać chorobę, która niewątpliwie wcześniej czy później rozwinie się u naszych pacjentów.
I my mamy zamiar zmierzyć się z tym medyczno-intelektualno, czasami teoretycznym, czasami praktycznym zagadnieniem. Traktujemy to jako pewnego rodzaju wyzwanie, które sami sobie stawiamy, a które będziemy realizowali razem z Państwem, albowiem po co nasze gadanie bez Państwa słuchania, a my naszym gadaniem rozpoczynamy nową serię podcastów, podcastach, w których będziemy rozmawiali o ultrasonografii i genetyce, genetyce i ultrasonografii, o kontekście klinicznym wykorzystania badania ultrasonograficznego w chorobach genetycznych bądź połączenia obrazu ultrasonograficznego z jakąś mutacją genetyczną.
Oczywiście w tych rozważaniach zahaczymy o to, co jest już na co dzień stosowane w naszych gabinetach, czyli o pewne wskazania wynikające z uwarunkowań genetycznych schorzeń naszych pacjentów. Bo wielu naszych pacjentów już dziś przychodzi regularnie na badania ultrasonograficzne, bo ma mutację konkretnego genu, bo ma konkretne genetycznie uwarunkowane schorzenia. Ale też chcemy dać Państwu pewien sygnał do tego, jak można poszerzyć swoje pole patrzenia na pacjenta poprzez jego przewlekłe schorzenia genetycznie uwarunkowane. Bo często nawet nie mamy świadomości na co dzień tego, jak wiele teoretycznie i przede wszystkim praktycznie może zdziałać ultrasonograf w ręku doświadczonego klinicysty, jeśli ten klinicysta zna doskonale patofizjologię schorzenia, z którym zgłasza się do nas pacjent i potrafi wyciągnąć odpowiednie wnioski odpowiednio szybko, znajdując pewne sygnały choroby, która rozwija się, bo ma prawo rozwinąć się u konkretnego pacjenta.
Czekam na ten ferment krytyków, którzy powiedzą: panowie, co wy nam tu opowiadacie, co wy nam makaron, niczym chromatynę na uszy nawijacie, wszak jak pacjent przychodzi na brzuch, to się bada brzuch i albo on jest zdrowy, albo nie. Jak przychodzi na szyję, to się bada szyję i albo ta szyja jest zdrowa, albo nie. Co wy tutaj, panowie, nawijacie o jakichś chorobach genetycznych? Czekam na tych sonosceptyków po to, żeby można było powiedzieć, że tych kontekstów klinicznych genetyki i ultrasonografii jest kilka. Jeden to jest taki: czego szukać? Jakie są oczekiwania kierującego? Jakie są wskazania do badań USG u pacjentów z już określonymi jednostkami chorobowymi? Że pacjent już ma tę mutację, chorobę genetyczną stwierdzoną, co jakiś czas poddaje się tego pacjenta badaniu ultrasonograficznym? Ja uważam, że to ma kolosalne znaczenie, czy większe ryzyko wystąpienia u niego nowotworu jest akurat w nerce, czy w innym narządzie, chociażby.
Ja czekam, zamiast takiego fermentu, o którym mówisz, trochę krytykującego tego typu podejście, na pewnego rodzaju ferment pozytywny, który rodzić się może w wielu głowach naszych słuchaczy. Fermentu, który będzie otwierał nowe ścieżki wykorzystania ultrasonografii. No bo jeśli mamy pacjenta z konkretnym genetycznie uwarunkowanym schorzeniem, które predysponuje do jasno określonych chorób tarczycy, nadnerczy, pęcherza moczowego bądź układu kostnego, to ja będę wiedział, że w te konkretne miejsca będę musiał przyłożyć głowicę u naszego pacjenta. I zamiast wykonywać pełne badanie, na przykład jamy brzusznej, ja zbadam podczas jednej wizyty kontrolnej raz na pół roku, raz na kilka miesięcy, raz do roku wybrane narządy, w których ryzyko pojawienia się schorzeń, chociażby nowotworowych, ale niekoniecznie tylko i wyłącznie nowotworowych, jest największe. Dzięki temu zyskuję nieco czasu na postawienie właściwego rozpoznania, bo często obraz ultrasonograficzny będzie wyprzedzał obraz kliniczny schorzeń naszych pacjentów.
Ale przede wszystkim mam poczucie, że kontroluję sytuację, że rozumiem to, co się wokół mnie dzieje, że nie badam po omacku. To była pierwsza sytuacja, o której chcemy powiedzieć. Druga grupa sytuacji, które będziemy poruszali, to taka sytuacja, że wykonujemy badanie ultrasonograficzne i na podstawie obrazu plus wywiadu, który uzyskujemy podczas badania, drapiemy się w głowę ręką, tą, którą nie trzymamy głowicy i mówimy: tutaj jednak przydałaby się konsultacja w poradni genetycznej, bo ten wywiad może świadczyć o tym, że być może mamy do czynienia z mutacją BRCA1, BRCA2, może mamy do czynienia z mutacją w genach PKD1 lub PKD2, jak w zwyrodnieniu wielotorbielowatym nerek dziedziczonym autosomalnie dominująco. To są takie momenty, kiedy powinno pyknąć gdzieś tam w naszej głowie, że hola hola, nie tylko obraz ultrasonograficzny się liczy, ale to, co my widzimy na ekranie, to już jest pokłosie nieprawidłowej syntezy białek związanej z jakąś mutacją w genie.
A być może te nasze wspólne spotkania będą też możliwością odświeżenia pewnej wiedzy klinicznej na temat rzadkich schorzeń, rzadkich jednostek chorobowych i połączenia ich z poszczególnymi grupami ryzyka, które pojawiają się w tych grupach pacjentów. Bo nie ma co kryć, wielu z nas spotyka się z rzadkimi chorobami genetycznie uwarunkowanymi, sporadycznie i od czasu do czasu. Takie nawet głosowe przypomnienie sobie pewnych prawd o tych schorzeniach może być dla nas niezwykle przydatne, nawet jeśli na co dzień ultrasonografia jest tylko dodatkiem do naszej pracy, ale w tych sytuacjach może być to dodatek, który będzie pełnił kluczową rolę w myśleniu o przyszłości naszych pacjentów.
To jest scenariusz trzeci, albowiem okaże się, że jak dobrze w naszych pamięciach poszperamy, to znamy pewne zespoły genetyczne, które cechują się tym, tym, tym i tamtym i być może jakaś cecha fenotypowa zainspiruje nas do tego, że u tego pacjenta jednak warto w konkretnym celu, nie na chybił trafił, zajrzeć głowicą ultrasonograficzną do środka.
Tych niespodzianek, które kryją się w zespołach genetycznie uwarunkowanych, jest całe mnóstwo. One często, krok po kroku, ujawniają w nas pokłady zapomnianej wiedzy na temat patofizjologii pewnych schorzeń, jak wspomniana przez Ciebie wielotorbielowatość nerek i związanych z nimi dodatkowych przygód, na jakie mogą nasi pacjenci trafić. Oczywiście, my mamy świadomość tego, że schorzeń genetycznie uwarunkowanych jest tak dużo wśród naszych pacjentów, że nie będziemy w stanie o wszystkich opowiedzieć. Ale nasze zadanie polega na tym, i taką rolę sobie przypisujemy, żeby zasiać pewne ziarno klinicznej ciekawości w naszych ultrasonograficznych mózgach, żeby wykorzystać ten potencjał w ultrasonografii, który w połączeniu z naszym doświadczeniem klinicznym daje potężne narzędzie ku lepszej diagnostyce naszych pacjentów.
Nowocześniejszej diagnostyce naszych pacjentów, nowocześniej rozumianej. I traktujemy ten cykl jako wyzwanie. Wyzwanie, bo będziemy rozmawiali o chorobach, a to od strony tego, czy one są jednogenowe, czy być może związane są z problemami z całymi chromosomami, a to będziemy skupiali się na jakimś konkretnym objawie. A z drugiej strony będziemy skupiali się na jakimś konkretnym narzędzie, tak żebyśmy wiedzieli, czego się spodziewać, czego oczekuje od nas osoba kierująca na badanie USG pacjentkę z zespołem Turnera.
I takich zagadek słowno-logicznych, kliniczno-genetycznych, ultrasonograficzno-obrazowych czeka nas w najbliższych tygodniach całkiem sporo. Możecie Państwo w pewnym momencie odnieść wrażenie, że tych treści jest tak dużo i one są tak zróżnicowane pod względem regionów ludzkiego ciała, do których należy przyłożyć głowicę, że trudno jest się w tym wszystkim połapać. Ale mamy nadzieję, że wspólnie dojdziemy do tego, że wiele schorzeń genetycznie uwarunkowanych sprowadza nas do tego samego punktu, do myślenia bardzo praktycznego, z czego wynikają dane zaburzenia rozwojowe w obrębie narządów, wad rozwojowych, które mogą sprzyjać konkretnym jednostkom chorobowym, w tym nowotworom.
A to też pomoże nam łączyć pewne obszary na ekranach naszych ultrasonografów. Państwo pewnie zauważyliście, my też to zauważyliśmy i w sumie nawet nie wiemy, kiedy to się stało. Nie wiemy, kiedy to się stało, że ten podcast jest naszym 200. podcastem.
To jest 200. podcast i dlatego też on otwiera pewną szufladkę troszkę bardziej, nazwalibyśmy może nieco przechwalając się, bardziej ekskluzywnych podcastów, ekskluzywnych w znaczeniu takim, traktujących o bardzo niszowych tematach, wydawałoby się, tak jak genetyka. Ale na tym polega nasza wspólna zabawa ultradźwiękami, żeby przekraczać granice tego, co jest niewidzialne dla ludzkiego oka, a staje się widzialne tak naprawdę tylko i wyłącznie dla fali ultradźwiękowej.
Bo my nie wierzymy w coś takiego jak wyobraźnia przestrzenna, którą podobno musi mieć ultrasonografista, ale z kolei bardzo wierzymy, że jest takie coś jak wyobraźnia kliniczna, która ultrasonografiście bardzo pomaga, a wiedza odnośnie genetyki pomaga ultrasonografiście, co będziemy chcieli udowodnić w tym wyzwaniu, bo tak owym jest ten cykl podcastów.
A zatem do usłyszenia w kolejnych tygodniach, gdzie będziemy zaglądać w geny naszych pacjentów.
Głowicą ultrasonograficzną. Do usłyszenia.